Witam po raz kolejny na Carnegie College. Tym razem spotykamy się, żeby przeanalizować sobie nietypowe typy czynu zabronionego pod groźbą kary. Zwrócę Wam uwagę na trzy nietypowe, specyficzne przypadki przestępstw opisanych w kodeksie karnym, które z uwagi na właśnie nietypową konstrukcję może być trudno zaliczyć do którejś z kategorii czynów zabronionych, o których sobie mówiliśmy na ostatnim spotkaniu. Kontynuacja tematu nietypowych typów, który omawialiśmy na polu karnym w czasie live'a środowego. Zawsze co środę o godzinie 9 live w polu karnym, gdzie spotykamy się, żeby wspólnie ćwiczyć prawo karne. Natomiast w dzisiejszym odcinku na Carnegie College spotykamy się, żeby uzupełnić te informacje o właśnie kwalifikację typologiczną trzech nietypowych pod względem klasyfikacyjnym typów czynu zabronionego opisanych w kodeksie karnym. Zacznijmy od przestępstwa z artykułu 156, paragraf 3 kodeksu karnego. Artykuł 156, paragraf 3 kodeksu karnego to jest przepis typizujący, na który chciałem Wam zwrócić szczególną uwagę. Żeby dobrze sklasyfikować artykuł 156, paragraf 3 kodeksu karnego, musimy zwrócić uwagę, w jaki sposób specyficznie opisany jest ten typ czynu zabronionego pod groźbą kary. Zobaczcie, artykuł 156, paragraf 3 mówi, że jeżeli następstwem czynu określonego w paragrafie pierwszym jest śmierć człowieka, to sprawca podlega odpowiedniej karze. A więc zgodnie z artykułem 156, paragraf 3 kodeksu karnego, mamy takie paragrafowe odesłanie do innej jednostki redakcyjnej tekstu prawnego, wyraźnie do czynu określonego w paragrafie pierwszym. W związku z tym przynależność typologiczna przestępstwa z artykułu 156, paragraf 3 będzie zależała od tego, w jaki sposób sklasyfikujemy sobie czyn określony w paragrafie pierwszym. To odesłanie do paragrafu pierwszego wymaga tego, żebyśmy w ramach analizy typologicznej samego paragrafu trzeciego najpierw zaczerpnęli pewne informacje z paragrafu pierwszego, a następnie uzupełnili je o informacje o tym specyficznym następstwie, o którym właśnie mowa w artykule 156, paragraf 3. No więc przyjrzyjmy się, o czym jest mowa w artykule 156, paragraf 1. No tu jest mowa o tym, że kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci na przykład pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia albo jakiegoś innego ciężkiego kalectwa. Tych alternatyw w zakresie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jest tutaj bardzo dużo. No to podlega karze przewidzianej właśnie w paragrafie pierwszym. A więc punktem wyjścia do rozstrzygnięcia o przynależności typologicznej czynu z artykułu 156, paragraf 3 jest określenie tego, jakie są cechy charakterystyczne czynu zabronionego opisanego właśnie w artykule 156, paragraf 1. To jest konstrukcja, która już powinna być Wam znana, tak zwany typ kwalifikowany przez następstwo, czyli mamy specyficzną konstrukcję, w której znamiona określone w paragrafie pierwszym przechodzą automatycznie do nowego typu kwalifikowanego przez następstwo, tworzonego właśnie w paragrafie trzecim. I w tym paragrafie trzecim jest mowa o takim właśnie specyficznym typie, o złożonej konstrukcji znamiona typu podstawowego plus specyficzne znamiona opisane w tym typie kwalifikowanym. Chciałem zwrócić uwagę na to, że powstaje pewien problem związany z klasyfikacją tego przestępstwa z punktu widzenia ustawowego zagrożenia karą, to znaczy zaliczenia go do kategorii zbrodni albo występków, w kontekście zaliczenia tego typu do kategorii czynów umyślnych, nieumyślnych albo o jakiejś mieszanej stronie podmiotowej. No bo zobaczcie, artykuł 156, paragraf 3, z uwagi na to, że ustawowe zagrożenie karą to kara pozbawienia wolności od lat 5 albo kara surowsza, jest z punktu widzenia definicji przestępstwa zbrodnią. To znaczy zgodnie z artykułem 7 kodeksu karnego taki czyn zabroniony o takiej sankcji jest zbrodnią. No i w związku z tym, że mamy tutaj do czynienia ze zbrodnią, no to wiemy już, że istnieje pewna korelacja między klasyfikacją czynu jako zbrodni, a klasyfikacją czynu z perspektywy strony podmiotowej, Mówiliśmy sobie, że zbrodnie można popełnić tylko umyślnie. O tym mówi zresztą wprost artykuł 8 kodeksu karnego. Zbrodnie można popełnić tylko umyślnie. Wydawałoby się bardzo stanowczy przepis, który nie pozostawia żadnych wątpliwości, że każda zbrodnia jest czynem umyślnym. Ale z punktu widzenia klasyfikacji artykułu 156 paragraf 3 jako właśnie specyficznego typu kwalifikowanego przez następstwo widzimy, że ta konstrukcja strony podmiotowej jest konstrukcją mieszaną, a mianowicie jest to typ umyślno-nieumyślny przez to, że artykuł 156 paragraf 1 oczywiście penalizuje nam przestępstwo umyślne. Jest to zbrodnia i tutaj nie ma wątpliwości, że w obrębie paragrafu pierwszego mamy do czynienia ze zbrodnią, która może być popełniona tylko umyślnie, ale już na gruncie paragrafu trzeciego wchodzi nam w grę reguła z artykułu 9 paragraf 3. Ustawodawca posługuje się specyficznym słówkiem następstwo. To następstwo w postaci śmierci człowieka ma być nieumyślnym efektem działania, o którym jest mowa w paragrafie pierwszym. W związku z tym to następstwo, zgodnie z założeniami takiego właśnie konstruktu, który polega na tym, że mamy typ kwalifikowany przez następstwo, to następstwo musi być objęte nieumyślnością. Więc typ z artykułu 156 paragraf 3 jest typem umyślno-nieumyślnym. Umyślnym co do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a nieumyślnym co do śmierci człowieka. No i w związku z tym pojawia się problem kolizji tego właśnie stwierdzenia z ogólną zasadą, która mówi, że zbrodnie można popełnić tylko umyślnie. Nie da się powiedzieć w ten sposób, że z uwagi na stronę podmiotową ten czyn ma charakter występku, no bo definicja zbrodni jest jednoznaczna. Przy takiej sankcji, której dolna granica sytuuje się w wysokości 5 lat pozbawienia wolności, to musi być zbrodnia. No a w związku z tym nie da się też powiedzieć, że z uwagi na właśnie to, że to jest zbrodnia, paragraf trzeci musi być również objęty przez sprawcę zamiarem, czyli paragraf trzeci objęty jest również umyślnością. Nie da się tak powiedzieć, no bo zobaczcie, że w paragrafie trzecim mowa jest o spowodowaniu śmierci człowieka. Gdyby było tak, że paragraf trzeci musi być objęty umyślnością, no to przecież tworzy nam się z tego jakiś specyficzny typ zabójstwa. Jeżeli ktoś obejmuje śmierć człowieka zamiarem, no to mamy specyficzny typ zabójstwa. Więc pojawiałby się jakiś zupełnie nielogiczny związek tego z artykułu 156 paragraf 3 z artykułem 148 paragraf 1 i to związek nielogiczny i wręcz prowadzący do absurdalnych konsekwencji polegających na tym, że jeżeli zabijam człowieka bez spowodowania po drodze ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, to podlegam karze pozbawienia wolności od 8 lat na podstawie artykułu 148 paragraf 1, ale jeżeli już dochodzi do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i dopiero w następstwie tego uszczerbku umyślnie powoduje śmierć, to okazywałoby się, że podlegałbym wówczas karze na podstawie artykułu 156 paragraf 3 i kara grożąca mi za tego rodzaju zabójstwo już byłaby łagodniejsza niż za zabójstwo z tego typu podstawowego z artykułu 148 paragraf 1. No bo 156 paragraf 3 mówi o karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5, a nie co najmniej 8 lat pozbawienia wolności, jak o tym mówi artykuł 148 paragraf 1. No więc ta analiza związana z podejściem sprawcy do śmierci człowieka, o którą chodzi właśnie w 156 paragraf 3, pokazuje nam, że w 156 paragraf 3 ta śmierć musi być objęta nieumyślnością. Więc summa summarum, przestępstwo z artykułu 156 paragraf 3 jest typem umyślno-nieumyślnym i jest jednocześnie zbrodnią. W związku z tym tą specyficzną zbrodnię nie popełnia się w całości umyślnie, ale ją się właśnie popełnia w ten sposób, że część znamion przedmiotowych ma być objęta umyślnością, a część znamion przedmiotowych ma być objęta nieumyślnością. Zamiarem ma być objęty ciężki uszczerbek na zdrowiu, a z kolei następstwo śmiertelne, które z niego wynika, musi być już objęte nieumyślnością. Jak usprawiedliwić tego rodzaju niespójność kodeksu karnego? No można to robić na dwa sposoby. To znaczy po pierwsze powiedzieć, że artykuł 156 paragraf 3 jest jakimś przepisem szczególnym na zasadzie wyjątku od reguły ustanowionej w artykule 8. To znaczy mamy specyficzny przepis szczegółowy, który w tym zakresie będzie uchylał definicję z przepisu ogólnego. A więc zbrodnię można popełnić tylko umyślnie, no chyba że ustawodawca w określonym przepisie typizującym jednoznacznie ureguluje sobie tę właśnie stronę podmiotową czynu zabronionego, pisząc o tym, że po części ta zbrodnia musi być popełniona nieumyślnie. A drugi sposób to może być zwrócenie uwagi właśnie na artykuł 9, paragraf 3 kodeksu karnego, na podstawie którego wyciągamy wniosek, że właśnie następstwo jakiegoś czynu ma być obejmowane nieumyślnością. I też można powiedzieć, że z punktu widzenia dwóch przepisów części ogólnej kodeksu karnego, ta zasada z artykułu 9, paragraf 3 uszczegóławia w pewnym sensie naszą zasadę z artykułu 8, to znaczy zbrodnia może być popełniona tylko umyślnie, chyba że właśnie mamy do czynienia ze specyficzną zbrodnią, która zostaje opisana w kodeksie karnym właśnie na zasadach artykułu 9, paragraf 3. Mówi właśnie o tym specyficznym następstwie, które ma wynikać z jakiegoś zachowania należącego do typu podstawowego. I jeżeli sobie spojrzymy dodatkowo jeszcze na artykuł 156, właśnie relacje pomiędzy paragrafem 3 a paragrafem 1, to można tu dołożyć do tego rozumowania jeszcze jeden argument, mianowicie zobaczcie, że artykuł 156, paragraf 1, mówiący o umyślnym spowodowaniu ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, on sam w sobie już jest zbrodnią, ponieważ ustawa przewiduje tutaj karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Czyli typ podstawowy dla artykułu 156, paragraf 3, też jest zbrodnią. A więc w zakresie typu podstawowego mamy już do czynienia ze zbrodnią, którą można popełnić tylko umyślnie. W związku z tym ta dodatkowa konstrukcja, dodająca nam do znamion następstwo, aż tak bardzo nas nie będzie raziła w kontekście definicji zbrodni, no bo w jakimś zakresie, w jakiejś części to przestępstwo kwalifikowane z artykułu 156, paragraf 3 i tak jest już zbrodnią umyślną, co wynika z paragrafu 1. A w zakresie następstwa stosujemy tutaj przepisy właśnie mówiące o tym, w jaki sposób do tego następstwa powinniśmy podchodzić, jeżeli chodzi o przynależność typologiczną. Jest to typ co do następstwa objęty przez sprawcę nieumyślnością. No więc nietypowy typ z artykułu 156, paragraf 3, mianowicie umyślno-nieumyślna zbrodnia. Mogę Wam jeszcze zdradzić tajemnicę, że jest również jeszcze jeden przepis taki charakterystyczny w kodeksie karnym, w części szczególnej, który tworzy nam właśnie taką konstrukcję typu umyślno-nieumyślnego, który jest jednocześnie zbrodnią. Możecie spróbować poszukać tego przepisu w kodeksie karnym. I tu jeszcze jedna dodatkowa uwaga, mianowicie ta konstrukcja umyślno-nieumyślnej zbrodni może być wynikiem zadziałania przepisów mówiących o tak zwanym rzeczywistym kumulatywnym zbiegu przepisów ustawy. O tym będziemy sobie mówili gdzieś w przyszłości, gdy przejdziemy do tematu tożsamości czynu i problematyki zbiegu, ale już teraz można sobie też odnotować, że ta konstrukcja umyślno-nieumyślnej zbrodni może być też efektem przyjęcia tak zwanego kumulatywnego zbiegu przepisów w ramach stosowania artykułu 11 kodeksu karnego. Ok, to był pierwszy przykład nietypowego typu. Idziemy do drugiego przykładu. Tutaj chciałem Wam zwrócić uwagę na artykuł 177 kodeksu karnego. Artykuł 177 kodeksu karnego mówi nam o wypadku komunikacyjnym, o wypadku na przykład drogowym. Artykuł 177 paragraf 1 mówi o tym, że kto naruszając chociażby nieumyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła średnie obrażenia ciała. Natomiast artykuł 177 paragraf 2 kodeksu karnego mówi nam o tym, że jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, to sprawca wtedy podlega zaostrzonej karze pozbawienia wolności. W ramach paragrafu 1 grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3, natomiast w ramach paragrafu 2 grozi mu kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. I teraz chciałem Wam zwrócić uwagę na artykuł 177, paragraf 2 kodeksu karnego, który mówi nam tutaj o tym, że chodzi o jakieś następstwo wypadku, o którym mowa w paragrafie pierwszym. Zobaczcie, jaka jest konstrukcja tego artykułu 177, paragraf 2. Dobrze by było, jeżeli macie przed sobą kodeks karny, żebyście na bieżąco śledzili te rozważania, bo właśnie tutaj bardzo istotne jest to, żeby dokładnie przyjrzeć się, jaki właśnie jest charakter prawny tego artykułu 177, paragraf 2 w kontekście paragrafu pierwszego. Zobaczcie, tutaj jest użyte to słowo następstwo. Wiemy już, że to słowo następstwo może się kojarzyć z konstrukcją przewidzianą w artykule 9, paragraf 3, gdy mówimy o tak zwanym typie kwalifikowanym przez następstwo. I powstaje specyficzna konstrukcja nabudowana na typie podstawowym. Mamy znamiona typu podstawowego i uzupełniamy je o dodatkowe znamie, właśnie o to następstwo. I to następstwo jest w konsekwencji zadziałania artykułu 9, paragraf 3, objęte nieumyślnością. Uwaga! Nie ma to zastosowania na gruncie artykułu 177, paragraf 2. I to warto sobie zapamiętać, warto sobie zapisać. Mamy tutaj mylące użycie słowa następstwo. W artykule 177, paragraf 2 nie chodzi o to następstwo, o które chodzi w artykule 9, paragraf 3. To następstwo, o którym mowa w artykule 177, paragraf 2, spełnia tylko funkcję, która polega na tym, że ustawodawca chce nam pokazać pewien związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy pewnym zdarzeniem, które następuje w ruchu, no w tym przypadku chodzi o wypadek w ruchu lądowym, wodnym albo powietrznym, a pewnym skutkiem, który ma być wynikiem tego wypadku. Więc to słówko następstwo w artykule 177, paragraf 2 spełnia funkcję taką techniczną, która pokazuje nam, że czynność sprawcza w tym typie czynu zabronionego tak naprawdę nie jest szczegółowo opisana. Chodzi o pewne powiązanie przyczynowo-skutkowe między zdarzeniem bazowym, czyli wypadkiem komunikacyjnym, który ktoś sprowadził, a skutkiem w postaci śmierci albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. A więc to słówko następstwo rozumiemy inaczej w tym artykule 177, paragraf 2, niż słówko następstwo występujące na przykład w artykule 156, paragraf 3, o którym sobie mówiliśmy przed chwilą. Nie jest to konstrukcja typu kwalifikowanego przez następstwo. Z czego wynika, że tak właśnie musimy podchodzić do artykułu 177, paragraf 2? Zobaczcie, to wynika z tego, w jaki sposób jest opisany ten czyn z paragrafu drugiego. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na zdrowiu. Co mówi ustawa? Jeżeli następstwem wypadku, w domyśle wypadku, o którym mowa w paragrafie pierwszym, ale tu nie jest powiedziane, że jeżeli następstwem całego czynu opisanego w paragrafie pierwszym jest ta śmierć albo ciężki uszczerbek na zdrowiu. A więc w paragrafie drugim jest odesłanie tylko do wypadku i charakterystyki samego wypadku, która zawarta jest w artykule 177, paragraf 1, a nie ma tu odesłania do całego paragrafu pierwszego rozumianego w ten sposób, że musi chodzić o wyczerpanie wszystkich znamion opisanych w paragrafie pierwszym. Porównajcie to z tą konstrukcją przewidzianą w 156, paragraf 3, o którym sobie mówiliśmy wcześniej. W 156, paragraf 3 było napisane następstwem czynu z paragrafu pierwszego, czyli całego czynu ze wszystkimi jego znamionami, jaki był w artykule 156, paragraf 1. Natomiast w artykule 177, paragraf 2 mowa jest tylko o następstwie wypadku. Co to oznacza? To oznacza, że mamy pewne techniczne odesłanie po to, żeby nie powtarzać tych samych informacji w dwóch przepisach, które ze sobą sąsiadują, więc ustawa nam tutaj w sposób techniczny odsyła do charakterystyki wypadku opisanego w paragrafie pierwszym, natomiast określa nam w ramach paragrafu drugiego zupełnie inne skutki tego wypadku, jakie muszą zaistnieć, żeby ktoś ponosił odpowiedzialność karną właśnie za przestępstwo z artykułu 177 paragraf 2. A więc, jeżeli chodzi o wypadek, paragraf drugi przejmuje charakterystykę wypadku z paragrafu pierwszego. Więc chodzi o naruszenie, chociażby nieumyślnie, zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym albo powietrznym i spowodowanie nieumyślnie wypadku. To oznacza sformułowanie, jeżeli następstwem wypadku, a więc myśląc o wypadku w ramach paragrafu drugiego, myślimy o charakterystyce samego wypadku jako pewnego zdarzenia, która jest zawarta w paragrafie pierwszym. Ale jeżeli chodzi już o efekty tego wypadku, no to zobaczcie, że w paragrafie pierwszym opisany jest wypadek, w którym dana osoba odniosła obrażenia ciała określone w artykule 157 paragraf 1. A więc w paragrafie pierwszym mamy odesłanie do artykułu 157 paragraf 1, czyli do tak zwanego średniego uszczerbku na zdrowiu. Czyli sytuacji, w której następują obrażenia ciała powyżej 7 dni, ale nie jest to ciężki uszczerbek na zdrowiu. Taki skutek wypadku penalizowany jest w paragrafie pierwszym. W paragrafie drugim ustawa w ogóle zmienia nam opis skutku, jaki ma wyniknąć w rezultacie tego wypadku. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu. A więc w paragrafie drugim opisane są zupełnie inne skutki wypadku, który tutaj jest penalizowany. Czyli w paragrafie pierwszym mamy do czynienia z tak zwanym średnim wypadkiem komunikacyjnym, z wypadkiem komunikacyjnym, który prowadzi do średnich obrażeń ciała innej osoby. Natomiast w artykule 177 paragraf 2 mamy do czynienia już z ciężkim wypadkiem, bo następstwem zdarzenia jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu. Więc pomiędzy tymi dwoma paragrafami nie zachodzi żadna relacja zmodyfikowania. To nie jest tak, że paragraf drugi modyfikuje nam znamiona paragrafu pierwszego, dodaje dodatkowe znamie jako następstwo, tylko paragraf drugi nam opisuje zupełnie inną sytuację faktyczną. Opisuje nam sytuację faktyczną, w której w wyniku wypadku powstał od razu ciężki uszczerbek albo powstała śmierć innej osoby. Natomiast ten artykuł 177 paragraf 2 nie wymaga tego, żebyśmy uzasadnili najpierw i zakwalifikowali dane zdarzenie w oparciu o paragraf pierwszy i dołożyli do tego wypadku ze skutkami opisanymi w paragrafie pierwszym jeszcze dodatkowo śmierć albo ciężki uszczerbek na zdrowiu innej osoby. Nie musi być tej sekwencji wydarzeń, nie musi być tych dwóch skutków, które są charakterystyczne właśnie dla typu kwalifikowanego przez następstwo. Nie jest tak, że w ramach paragrafu drugiego przypisujemy komuś wypadek ze skutkiem w postaci średniego uszczerbku i dopiero wynikiem tego średniego uszczerbku ma być to, o czym mowa w paragrafie drugim, tylko w ramach tego typu, o którym teraz mówimy, od razu przypisujemy komuś ciężki wypadek komunikacyjny. Więc względem siebie te dwa paragrafy są typami podstawowymi. Po prostu nie zachodzi tutaj żadna relacja zmodyfikowania. 177 paragraf 2 nie jest typem kwalifikowanym przez następstwo w stosunku do 177 paragraf 1. I to jest ważne, żebyście Państwo tą właśnie nietypową konstrukcję tych dwóch przepisów sobie zapamiętali, zanotowali, żeby właśnie nie wpaść w pułapkę i nie uznać, że artykuł 177 paragraf 2 jest typem kwalifikowanym przez następstwo, do czego właśnie może prima facie skłaniać użycie tutaj słowa następstwo. To następstwo w 177 paragraf 2 to nie jest następstwo, które typowo wiążemy z konstrukcją typu kwalifikowanego przez następstwo. I jeszcze jedna może rzecz, jeżeli już mówimy o wypadku komunikacyjnym, zobaczcie, że w artykule 177 paragraf 1 jest napisane, że kto naruszając chociażby nieumyślnie zasady bezpieczeństwa. To sformułowanie chociażby nieumyślnie znowu może nas wprowadzić w błąd, bo można z tego wyprowadzić wniosek, no że chociażby nieumyślnie to oznacza, że mogę to zrobić nieumyślnie albo umyślnie. Słowo chociażby nieumyślnie to znaczy, że pewien minimalny wymóg jest podany, no ale wiadomo, że możemy przejść na ostrzejszą kwalifikację, czyli chociażby nieumyślnie to oznacza nieumyślnie, ale może być to też zrobione umyślnie. No więc tu możemy znowu wpaść w pewną pułapkę, że powiemy sobie, no taki właśnie występek, który może być popełniony albo nieumyślnie, albo umyślnie, że nie ma to w sumie znaczenia. Uwaga, nie można dojść do takiego wniosku. Dlaczego? Zobaczcie, do czego się odnosi to sformułowanie chociażby nieumyślnie. To słowo chociażby nieumyślnie w artykule 177 paragraf 1 dotyczy naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu. A więc naruszam regułę postępowania, jaka mnie wiąże, umyślnie albo nieumyślnie. Zobaczcie, do czego się odnosi to sformułowanie chociażby nieumyślnie. Ono się odnosi do zasad bezpieczeństwa w ruchu. A więc sformułowanie chociażby nieumyślnie opisuje nam samo naruszenie przez daną osobę zasad postępowania z dobrem prawnym, zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym albo powietrznym. A więc oczywiście może być tak, że kierowca wjedzie na skrzyżowanie na czerwonym świetle z premedytacją, widząc to czerwone światło, i wtedy mamy umyślne naruszenie reguł postępowania, ale może być też tak, że kierowca wjedzie na skrzyżowanie, bo się zagapił, bo pisał SMS-a i nie zauważył, że się światło zmieniło. I wówczas mamy sytuację, że sprawca wjechał na skrzyżowanie nieumyślnie na czerwonym świetle, więc naruszył tą regułę postępowania w sposób nieumyślny. I o to chodzi, żebyśmy mogli sobie, przypisując komuś realizację znamion artykułu 177 paragraf 1, żebyśmy tę sytuację mogli sobie odróżnić. To znaczy, bardziej karygodne jest naruszenie reguł umyślnie niż naruszenie tych reguł postępowania nieumyślnie. Ale ten opis stosunku psychicznego sprawcy do czynu nie świadczy o przynależności typologicznej omawianego przestępstwa. Dlaczego tak jest? Dlatego, że o przynależności typologicznej artykułu 177 paragraf 1 świadczy nam określenie powoduje nieumyślnie wypadek. Zobaczcie, całość przepisu brzmi tak, kto naruszając chociażby nieumyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym doszło do uszkodzenia ciała innej osoby. Czyli jeżeli chodzi o opis tych zasadniczych, tych głównych znamion decydujących nam o popełnieniu przestępstwa przez tą osobę, no to to są znamiona mówiące o wypadku i o następstwie tego wypadku, o tym uszczerbku na zdrowiu. I tutaj ustawodawca przesądza, że ma być to spowodowane nieumyślnie. A więc co do samego wypadku i uszczerbku, a to jest przecież istota kryminalizacji tej kategorii zachowań, sprawca musi działać nieumyślnie. Jeżeli ktoś umyślnie kogoś przejedzie po to, żeby mu złamać nogę, czyli ktoś umyślnie kogoś potrąci, żeby wywołać średni uszczerbek na zdrowiu, oczywiście nie będziemy mówili o wypadku komunikacyjnym z artykułu 177 paragraf 1 kodeksu karnego, to będzie po prostu normalne powodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu z artykułu 157 paragraf 1 kodeksu karnego. A więc znowu nietypowy typ w artykule 177 paragraf 1 jest to typ w całości nieumyślny, jeżeli chodzi o te główne znamiona decydujące o kryminalizacji tej kategorii zachowań. To, że sprawca narusza regułę postępowania z dobrem prawnym w sposób umyślny czy nie, to jest dodatkowa informacja pozwalająca nam zróżnicować z punktu widzenia wymiaru kary sytuację właśnie dwóch sprawców, którzy doprowadzili koniec końców do wypadku drogowego albo do wypadku w ruchu powietrznym albo w ruchu wodnym, ale właśnie doprowadzili do niego w sposób nieumyślny. Nie mogą mieć zamiaru spowodowania tych obrażeń ciała u innej osoby. To jest drugi przypadek, czyli artykuł 177. Zwróćcie uwagę na te specyficzne kwestie, które wynikają z nietypowej konstrukcji tego typu czynu zabronionego pod groźbą kary. I na trzeci przypadek chciałem Wam zwrócić uwagę. To będzie artykuł 182 paragraf 1 kodeksu karnego, chociaż ten przepis akurat jest tylko ilustracją pewnej ogólnej zasady. Chciałem go Państwu pokazać, żebyśmy zobaczyli sobie właśnie na pewną specyfikę pewnej grupy typów czynu zabronionego pod groźbą kary, właśnie biorąc sobie na warsztat artykuł 182, paragraf 1 kodeksu karnego. Ten przepis mówi tak. Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach. No, trzeba się troszeczkę wczytać w przepis, bo zobaczcie, ile jest tych alternatyw, ile tutaj razy słowo lub jest użyte, więc z punktu widzenia samej techniki legislacyjnej warto sobie dokładnie przepis przeczytać, żeby się rozeznać, który fragment przepisu odnosi się do której alternatywy, która tu jest wskazana, ale nie o to mi tutaj chodzi. Mianowicie chodzi mi teraz o zakwalifikowanie tego artykułu 182 paragraf 1 z punktu widzenia stopnia zagrożenia dla dobra prawnego. To znaczy, czy mamy tu do czynienia z typem naruszenia dobra prawnego, czy z typem narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo, a jeżeli narażenia, no to czy konkretnego, czy abstrakcyjnego. No to zabieramy się do roboty. Jeśli macie przed oczyma kodeks karny, możecie na własną rękę spróbować na to pytanie odpowiedzieć. Czy artykuł 182 paragraf 1 jest typem naruszenia dobra prawnego, czy sprowadzenia zagrożenia dla dobra? Idziemy zgodnie z metodą, to znaczy najpierw musimy sobie zdekodować, o jakie dobro prawne chodzi, żeby móc odpowiedzieć, w jaki sposób to dobro jest atakowane. No to szukamy, o jakie dobro prawne tu może chodzić. Mamy mowę o środowisku naturalnym, no i pojawia się informacja o tym, że mamy zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka albo obniżenie jakości wody, powietrza, zniszczenie w świecie roślinnym, zwierzęcym w znacznych rozmiarach. No więc z punktu widzenia dobra prawnego mamy bardzo, bym powiedział, różnorodny, eklektyczny typ służący ochronie jakich dóbr prawnych? No życia człowieka, zdrowia człowieka, ale też dobrostanu roślin, no i dobrostanu zwierząt, życia, zdrowia zwierząt, które też mogą być narażane w tej sytuacji na niebezpieczeństwo. I z punktu widzenia również obniżenia jakości wody, możemy nawet powiedzieć o jakimś ogólnym dobru prawnym w postaci jakiegoś dobrostanu środowiska naturalnego. Z wody wiadomo, korzystają rośliny, zwierzęta, ludzie. W związku z tym to środowisko naturalne jest takim konglomeratem, zbiorem różnorodnych, jednostkowych, indywidualnych dóbr prawnych. No i teraz o co chodzi w artykule 182 paragraf 1? Czy te dobra prawne muszą być zniszczone? No, nie ma takiej informacji, bo jest tutaj mowa jedynie o tym, że to zanieczyszczenie wody, powietrza to jest zachowanie, które może zagrozić życiu, może zagrozić zdrowiu, może spowodować obniżenie jakości wody, może spowodować zniszczenie w świecie roślinnym, może spowodować zniszczenie w świecie zwierzęcym. Czyli zobaczcie, ustawa nie mówi tu o zniszczeniu tych dóbr prawnych, chodzi tylko o możliwość zagrożenia tym dobrom prawnym. Więc mamy na pewno typ z zagrożenia dobra prawnego. Czy jest to typ teraz zagrożenia konkretnego czy abstrakcyjnego? Z punktu widzenia tego odróżnienia, jednak w przepisie nie ma mowy o tym, by musiało dojść do jakiegoś bezpośredniego niebezpieczeństwa dla tych dóbr prawnych. Pamiętacie regułę przy typie, który mówi o zagrożeniu konkretnym, realnym, zazwyczaj ustawodawca posługuje się sformułowaniem, że coś musi sprowadzić bezpośrednie niebezpieczeństwo. Albo to musi być jakieś analogiczne sformułowanie, które właśnie pokaże nam, że efektem tego zachowania musi być jakiś stan bezpośredniego zagrożenia dla dobra prawnego. No i tutaj w tym przepisie takiego zwrotu nie ma. Jest napisane, że to może zagrozić. No więc jeżeli mówimy o tym, że coś może zagrozić, to znaczy, że nie musi. Więc nie musi powstać stan bezpośredniego, konkretnego niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia człowieka, dla dobrostanu roślin, czy też dla życia lub zdrowia zwierząt. No więc mamy typ abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo. To zanieczyszczenie wody, powietrza lub powierzchni ziemi ma związać się z pewną możliwością zagrożenia różnym dobrom prawnym. I teraz mamy typ abstrakcyjnego zagrożenia, ale zobaczcie, analizowaliśmy sobie wcześniej, gdy mówiliśmy o typach czynu zabronionego, czyli o typologiach, czyli o podziałach przestępstw, tam sobie analizowaliśmy już bardzo takie popularne przestępstwo, mianowicie artykuł 178a, paragraf 1 kodeksu karnego, który mówi nam o prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości, właśnie na przykład w ruchu lądowym. Zobaczcie, co mówiliśmy o typie czynu zabronionego z artykułu 178a, jeżeli chodzi o jego przynależność z punktu widzenia zagrożenia dla dobra prawnego. Też jest to typ abstrakcyjnego zagrożenia. I mówiliśmy sobie nawet, że nie ma żadnego znaczenia to, w jakich szczegółowych okolicznościach dochodzi do realizacji jego znamion. To nie ma znaczenia, czy sprawca jedzie ruchliwą ulicą w środku dnia, który jest bardzo pijany i jeszcze dodatkowo zagraża komuś rzeczywiście w tym ruchu lądowym, czy też jedzie w środku nocy z prędkością 20 km na godzinę, nikogo nie ma na ulicy, nikomu nie zagroził, dojechał bezpiecznie do domu. W obu tych sytuacjach w identyczny sposób wyczerpane są znamiona artykułu 178a, paragraf 1 kodeksu karnego. Typ abstrakcyjnego zagrożenia, takiego abstrakcyjnego, wręcz powiedziałbym, no do kwadratu, to znaczy nie ma w ogóle znaczenia, czy in concreto jakiekolwiek zagrożenie zostało sprowadzone. Czy da się to samo powiedzieć o artykule 182, paragraf 1? Zobaczcie, tu jest wpisana ta klauzula, że coś może zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka albo na przykład światu roślin czy zwierzętom. Co to znaczy, że może coś zagrozić? To znaczy, że do wyobrażenia jest sytuacja, w której rzeczywiście zanieczyszczenie wody może zagrozić tym dobrom prawnym, ale też do wyobrażenia jest sytuacja, w której zanieczyszczenie wody nie może zagrozić in concreto żadnym dobrom prawnym. Czyli wpisanie do artykułu 182, paragraf 1 tej klauzuli, że nie chodzi tylko o zanieczyszczenie wody, ale że to in concreto może zagrozić życiu, zdrowiu zwierząt, roślin, człowieka, to pozwala nam odróżnić te dwie sytuacje. Czyli pozwala nam zweryfikować dany stan faktyczny pod kątem tego, czy to zagrożenie było rzeczywiście in concreto potencjalne, czy nawet in concreto nie było ono potencjalne. Czyli na przykład zanieczyściliśmy tą wodę w taki sposób, że w danej sytuacji z uwagi na przykład na szybką reakcję odpowiednich służb nie mogło dojść do realnego zagrożenia właśnie środowisku naturalnemu. Albo zrobiliśmy to w takim stopniu, że na przykład żadne zwierzęta, żadne rośliny ani człowiek nie poniosłyby żadnego uszczerbku w wyniku tego mojego zachowania. To się nazywa tak zwany typ abstrakcyjnego zagrożenia z właściwości, czy tak zwany typ potencjalnego zagrożenia. Chodzi o to, że w takiej sytuacji ustawodawca nam wpisuje do ustawy tą klauzulę możliwości zagrożenia dobru, która sprawia, że zawsze możemy w takiej sytuacji in concreto weryfikować, czy zachowanie sprawcze nadaje się do tego, żeby powiedzieć, potencjalnie w danych okolicznościach mogło to zagrozić danemu dobru prawnemu. Jeżeli takiej klauzuli w przepisie nie ma, no to taka weryfikacja in concreto nie jest możliwa. Czyli nie jest możliwe przeprowadzenie przeciwdowodu w ramach artykułu 178a, paragraf 1, gdy mamy pijanego kierowcę, to nie można się usprawiedliwiać tym, że powiemy sobie, okej, byłeś w stanie nietrzeźwości, jechałeś samochodem, ale in concreto nikomu to nie mogło zagrozić. Artykuł 178a, paragraf 1 nie pozwala na prowadzenie takiego rozumowania. Znamiona są wyczerpane przez sam fakt prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Niezależnie od tego, czy miało to jakikolwiek potencjał do tego, żeby zagrozić innym uczestnikom ruchu. Niezależnie od tego, z jaką prędkością jechał sprawca, nawet niezależnie od tego, jak bardzo był pijany. Jeżeli tylko był w stanie nietrzeźwości, znamiona są wyczerpane. Dochodzi do dokonania tego typu czynu zabronionego pod groźbą kary. A więc artykuł 178a, paragraf 1 jest typem z abstrakcyjnego zagrożenia o charakterze bezwzględnym. Nie możemy weryfikować in concreto, czy to to zachowanie sprawcze mogło czy nie mogło zagrozić w danych sytuacjach, w danej sytuacji jakiemuś dobru prawnemu. Zakładamy, że abstrakcyjnie mogło się tak stać, w związku z tym jest wyczerpane znamie tego typu czynu zabronionego pod groźbą kary. W artykule 182 paragraf 1 mamy typ abstrakcyjnego zagrożenia, ale o charakterze względnym. Właśnie właściwość tej czynności w danej sytuacji musi być taka, że musimy ustalić, że w danej sytuacji to zachowanie sprawcze mogło zagrozić danemu dobru prawnemu. I to uzupełnienie właśnie informacji o różnego rodzaju specyficznych, nietypowych odmianach tych typów abstrakcyjnego zagrożenia dla dobra prawnego. Mamy więc typy abstrakcyjnego zagrożenia o charakterze bezwzględnym i mamy typy abstrakcyjnego zagrożenia o charakterze właśnie takim względnym, o charakterze potencjalnym. I to odróżnienie można sobie też zapisać jako coś, co jest pewną specyficzną, nietypową konstrukcją w ramach przepisów kodeksu karnego. To tyle na dzisiaj. O tych trzech sytuacjach nietypowych chciałem Wam powiedzieć, żebyśmy sobie nie zapomnieli właśnie o różnego rodzaju specyficznych konstrukcjach normatywnych i nie wpadli w pułapkę, jeżeli na przykład ustawa posługuje się jakimś określeniem, ale ono musi być w danej sytuacji rozumiane inaczej, albo jeżeli na przykład wpisane jest do przepisu jakieś dodatkowe znamie, które czyni nam z tego typu abstrakcyjnego zagrożenia, typ abstrakcyjnego zagrożenia o charakterze względnym, że możliwy jest właśnie w danej sytuacji pewien przeciwdowód pokazujący, że to zagrożenie w danej sytuacji nie mogło się zmaterializować. Dziękuję za Waszą obecność na Karne College i zapraszam zarówno na Karne College, na kolejne podcasty, jak również na Pole Karne, gdzie ćwiczymy sobie wspólnie polskie prawo karne. Do usłyszenia.